Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Gran Canaria to wyspa, która kojarzy się z hotelami i all-inclusive. W teorii można powiedzieć, że to kierunek zupełnie niepasujący do naszego podcastu. Jednak nie jest to prawda.
Już właściwie główny kurort Maspalomas, do którego przyjeżdża większość turystów, bo to jest centrum turystyki all inclusive i miejsce z najlepszą pogodą na wyspie, co wielokrotnie sprawdzaliśmy, to właściwie czarny sen prawaka. Hotele udają tutaj kościoły, miejsce jest bardzo przyjazne środowisku LGBT oraz nudystom, a do tego są tutaj imigranci z Afryki, zakwaterowani w czterogwiazdkowych hotelach. O czym przeczytałem przed wyjazdem w prawicowej prasie i nie bardzo chciało mi się w to wierzyć, po czym okazało się to jak najbardziej prawdą. Odwiedziłem taki hotel i rozmawiałem z przybyszami z Afryki.
Ale spokojnie, nie będziemy mówić tylko na poważne tematy. Opowiemy Wam oczywiście również o super miejscówkach, które warto zobaczyć, o tym, gdzie się zatrzymać, ale także o fascynującej historii pierwszych mieszkańców wyspy. Co ciekawe, to kobiety rządziły w tym społeczeństwie, więc możecie się domyśleć, że było im super.
No tak super, że zostali podbici przez Hiszpanów.
Ale bardzo długo opierali się temu najazdowi.
Jak wiemy, kobiety potrafią walczyć o swoje prawa.
No raczej.
Dzisiejszy odcinek jest dla nas wyjątkowy, ponieważ jest to pierwsza rocznica, dokładnie pierwsza rocznica rozpoczęcia naszego podcastu.
Dlatego na samym końcu przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Jest Was już dobrych kilka tysięcy tylko na samym Spotify'u. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy Wam towarzyszyć i dlatego przygotowaliśmy rocznicowe rozdanie. Mamy dla Was rowerowe kalendarze. Posłuchajcie do końca i dowiedzcie się, jak je zdobyć.
Zapraszamy.
Cześć. Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie.
Łączymy odpowiedzialne podróżowanie z przygodą, książkami, a czasem i reportażem.
Ja nazywam się Kasia.
A Jakuba.
Znajdziesz nas na Instagramie Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie możesz zobaczyć to, o czym mówimy.
Subskrybuj ten podcast, by nie ominął Cię żaden odcinek.
W ten sposób podziękujesz nam za naszą pracę.
Gran Canaria dzieli się z grubsza na dwie części. Południową, tą od strony Afryki, gdzie panują afrykańskie upały, jest bezchmurnie, słonecznie, pięknie. Tam są wszystkie te kurorty, no ale z drugiej strony ziemia jest jałowa, praktycznie goła skała.
Rosną tam oczywiście kaktusy i agawy oraz podlewane palmy i nie zgadniecie, ale jest również pole golfowe.
No jak dla mnie to jest krajobraz dosyć przygnębiający, taki pusty, pomijając oczywiście te piękne i zadbane kurorty. Natomiast północ jest diametralnie różna, bo zatrzymują się na górach chmury z nadatlantyku, jest wilgotno, więc rosną tam lasy, jest naprawdę zielono, no i to już jest bardzo, bardzo fajny teren. Zresztą mówi się, że Gran Canaria to jest kontynent w miniaturze, więc naprawdę wszystkie możliwe krajobrazy możemy tutaj zobaczyć.
Te chmury zatrzymują się w centralnej części właśnie na górach, co sprawia, że w Maspalomas świeci ciągle słońce.
Jeżeli ktoś lubi wypoczywać w jednym miejscu, to nawet może nie zauważyć zmienności pogody w centrum. A jeżeli, tak jak my, ktoś może wytrzymać w przeciągu 3 tygodni 20 minut na plaży, no to właśnie codziennie może doświadczyć tej zmienności pogody.
Mówi się również na wyspie, że gdy z Gran Canaria widzimy Fuerte, to będzie padać. Powiem tylko, że widzieliśmy ją wielokrotnie.
Wyspy Kanaryjskie są nazywane wyspami wiecznej wiosny. Ja bym powiedział nawet, że wiecznego lata, które jest przerywane porą deszczową, która trwa średnio 5 dni. No w naszym przypadku trwała 3 tygodnie. Właściwie codziennie wyjeżdżaliśmy gdzieś mniej lub bardziej w góry. Właściwie prawie, że codziennie troszeczkę nas zmaczało, troszeczkę padało.
Zobaczyliśmy najwięcej tęcz w życiu.
Ale jeżeli ktoś był tylko w Maspalomas, to codziennie cieszył się zjawiskowymi zachodami słońca i praktycznie zero deszczu.
Oczywiście taka pogoda nie trwa cały rok, bo w wakacje jest zgoła inaczej i wtedy to na północy jest bardzo przyjemnie, podczas gdy na południu jest upalnie.
Ale szczyt sezonu turystycznego na Kanarach trwa właśnie teraz. Jest to zima, kiedy w Europie jest smutno i brzydko. To najpierw było tak, że cała północna Europa, Skandynawia przyjeżdżała na Wyspy Kanaryjskie.
Oraz Anglia.
No a teraz właściwie wszyscy z Polakami na czele. A właściwie do ubiegłego roku wszyscy, bo według tego, co czytaliśmy na miejscu, co mówili miejscowi, obecnie ruch turystyczny to około 20-30% tego, co było rok temu. Także możecie sobie wyobrazić, jakie są pustki.
Pustki jak na pustyni. A jak już jesteśmy przy pustyni, to na południu wyspy jest jedna z większych atrakcji turystycznych, czyli wydmy w Maas Palomas. Miejsce to w pełni zasługuje na swoją popularność, bo jest wręcz zjawiskowe. Jest to park narodowy, którego powierzchnia to około 400 hektarów i jak dobrze ustawimy aparat, możemy udawać, że wydmy ciągną się w nieskończoność.
Ciężko nam sobie wyobrazić, jak to wygląda w czasie normalnego roku, kiedy jest tylu turystów co zwykle, bo my będąc tam parę razy na wschodach i zachodach słońca i tak zawsze mieliśmy towarzystwo. Okej, to były 2-3 osoby gdzieś tam daleko, wydmy są duże. Raz była ekipa filmowa, która zajęła całą wydmę i nie pozwalała przejść obok, ale dalej to było bardzo mało ludzi. W normalnych czasach tam spacerują codziennie setki, może tysiące osób, no i te wydmy są po prostu zadeptywane, nie wyglądają tak ładnie jak na zdjęciach, gdzie ten piasek tak się pięknie układa. A jeżeli mówimy o tym, że jest tak mało ludzi, no to się wiąże nieuchronnie z problemami. Według różnych statystyk 42% dochodu Wysp Kanaryjskich pochodzi z turystyki. No i oczywiście załamanie tej turystyki, totalne załamanie turystyki, mimo że Kanary są jednymi z najbardziej bezpiecznych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o podróżowanie.
I w tym momencie jednym z miejsc, do których najłatwiej dotrzeć, bo samoloty nadal tu latają. Oczywiście nie ma tak dużej ilości ich, jak było poprzednio. Większość tanich linii lotniczych również zawiesiło połączenia, ale nadal możemy tutaj w miarę tanio dotrzeć. Dodatkowo nie ma tutaj problemów z kwarantanną. Obowiązkowy jest test i rejestracja, ale są to niskie koszty.
Gdybyśmy zachorowali na wyspach i nie mogli wylecieć, to rząd Wysp Kanaryjskich nam stawia 2 tygodnie kwarantanny w hotelu, także nie najgorszy biznes. Ale jeżeli mówimy właśnie o tym załamaniu ruchu turystycznego, to trzeba się zastanowić, co się dzieje z tymi wszystkimi hotelami, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy pracowali w biznesie turystycznym. No oni oczywiście mają jakąś tam pomoc od państwa, z własnego podwórka wiemy, jak z tą pomocą bywa.
Ale z drugiej strony, z rozmów z naszymi kanaryjskimi znajomymi wynika, że ta pomoc nie jest wcale taka zła.
No dobrze, w każdym razie sytuacja jest trudna. I tutaj na pomoc przypływają uchodźcy, a właściwie imigranci, bo tylko część z nich jest uchodźcami.
Ta historia miała start dla nas jakieś 2 tygodnie przed wylotem, kiedy w mediach przeczytaliśmy doniesienia o tym, że Wyspy Kanaryjskie zostały zalane przez imigrantów.
Od początku roku do połowy listopada według statystyk rządowych przypłynęło ich około 11 tysięcy, natomiast to listopad był tym szczytowym okresem ich napływu, więc możemy spokojnie założyć, że teraz w połowie grudnia jest ich już przynajmniej te 15 tysięcy.
Ciekawe jest to, że jak zobaczymy statystyki, to 2020 rok jest pierwszym rokiem, kiedy tak duża liczba imigrantów ląduje na wyspach. Czemu się tak dzieje? Ze względu na to, że Gibraltar został zamknięty dla uchodźców, dlatego oni teraz szukają innej drogi do tego, żeby przedostać się do według nich lepszego świata.
Tutaj w tle jest jeszcze oczywiście wielka polityka, tak jak to z reguły bywa. Maroko próbujące wywrzeć wpływ na rząd Hiszpanii, wypuszczając falę tych uchodźców. Podobna sytuacja, jaka miała miejsce w stosunkach między Turcją a Unią Europejską swego czasu. Nie będziemy się tym teraz zajmować. Wydaje mi się, że ciekawsze jest to, jak ci migranci trafiają do tych luksusowych hoteli. Okazuje się, że w czasie, kiedy obłożenie turystów jest na poziomie 20-30%, posiadanie pełnego hotelu, nawet może tych nie najlepszych klientów, ale jednak pewnych, tak naprawdę klientem jest rząd Hiszpanii, który płaci i raczej nie odwoła rezerwacji na booking.com, to jest całkiem niezły biznes i nawet właściciele hoteli sami zgłaszają się do Czerwonego Krzyża czy też innych organizacji, żeby ich obiekt zmienić właśnie w taki obóz przejściowy dla uchodźców czy też imigrantów. W tym momencie takich hoteli jest 17, aczkolwiek ta liczba się zmienia w zależności od liczby osób, które aktualnie przebywają na wyspach, bo ci ludzie nie są odsyłani do domu. Są takie plany, ale generalnie jeżeli przybysz z Afryki ma papiery, ma paszport i pieniądze, żeby przedostać się do tej kontynentalnej Hiszpanii, to nie ma z tym problemu. A ci ludzie często mają rodziny już na miejscu, które im po prostu potem pomagają. Oczywiście nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy Wysp Kanaryjskich są szczęśliwi z tego powodu. Odbyło się parę marszy protestacyjnych pod hasłem obrońmy turystykę, tylko że no, wielu mieszkańców jest też zadowolonych, bo mają pracę w tych hotelach, których mieli wcześniej. Właściciele są zadowoleni.
Albo w organizacjach takich jak Czerwony Krzyż, które opiekują się tymi ludźmi.
No i tych imigrantów też nie za bardzo widać na ulicach. Oczywiście obok tych hoteli jak najbardziej możemy ich zobaczyć. Mogą wychodzić w czasie dnia, gdzie im się podoba. No ale w tych miejscach turystycznych my ich nie widzieliśmy, będąc przez tydzień w Maspalomas i przyjeżdżając tam też wielokrotnie. Nie ma też większych problemów z bezpieczeństwem. W tym hotelu, w którym ja byłem, jest 400 osób, 400 mężczyzn, tak naprawdę tam ponad 90% to mężczyźni, na których przypada dwóch ochroniarzy, nawet nie policjantów, tylko ochroniarzy. I oczywiście nie jest też tak, że jest zupełnie spokojnie, no jednak tylu mężczyzn bez pracy i bez zajęcia, występują tam pewne napięcia, ale no sama liczba ludzi, którzy ich pilnują, świadczy o tym, że nie są to poważne sprawy.
Okay, notre voyage, ça dure 8 jours en mer.
Płynęliśmy statkiem, na pokładzie którego było 96 osób przez 8 dni. 8 dni na morzu. Oczywiście było to bardzo trudne, ale na szczęście na naszej łodzi nikt nie umarł. Jestem tutaj bardzo dobrze w hotelu. Mamy co jeść, mamy co pić, śpimy bardzo dobrze. Jedyne, czego nam brakuje, to tak naprawdę możliwości opuszczenia tego miejsca. Chcieliśmy jechać do Madrytu, Barcelony, Almerii, ale to jeszcze nie jest ten Madryk,
pas encore.
A gdy już jesteśmy przy przybyszach z Afryki, to wyobraźcie sobie, że pierwsi mieszkańcy Wysp Kanaryjskich pochodzili właśnie stamtąd, a dokładnie z terenów koło Atlasu. Skąd to wiemy? Wiemy to na podstawie badań archeologów, ale przede wszystkim genetyków, z których wyszło, że pierwotni mieszkańcy Wysp Kanaryjskich pochodzili właśnie z rejonu północnej Afryki.
I to jest w ogóle szalenie ciekawa sprawa, bo do końca nie wiemy, jak się tam znaleźli. To znaczy wiemy, że nie umieli żeglować. Skoro nie umieli żeglować, to znaczy, że ktoś ich tam przywiózł. Obecnie taka dominująca teoria brzmi tak, że przywieźli ich tam prawdopodobnie Rzymianie, którzy być może tłumili jakiś bunt i być może w ramach ukarania tej ludności przesiedlili ją po prostu na Wyspy Kanaryjskie, ale to jest tylko przypuszczenie, bo sami Rzymianie no, nie zasiedlali Wysp Kanaryjskich. Więc możemy założyć, że oni przywieźli tą ludność, która mogła być na jakimś poziomie rozwoju, mogła znać na przykład obróbkę żelaza, ale na wyspie nie występuje żelazo. Więc zostali tam przywiezieni z inwentarzem, z kozami, z owcami, ale nie mogli wytwarzać narzędzi żelaznych, więc zostali w epoce kamienia łupanego.
A skąd wiemy, że nie umieli żeglować? Jedną z teorii, która wspiera to twierdzenie, jest to, że na Grand Canarii występowały tak zwane pieczęcie. Pieczęcie do oznaczania dóbr. Jednak nie występują one na pozostałych wyspach kanaryjskich. Wiemy więc, że byli rybakami, ale nie byli żeglarzami.
Wiemy również, jak mieszkali. Mieli swoje domostwa takie z kamienia, ale również mieszkali w jaskiniach. Tych jaskiń, jak to na Wyspie Wulkanicznej, są tysiące. I wiele z nich służyło do mieszkania, a inne do trzymania zapasów i inwentarza.
Obecne domy Kanaryjczyków, te starsze, w również po części są umieszczone w skałach. Może być tak, że mamy frontową elewację, która wygląda w miarę współcześnie, jednak gdy wejdziemy do wnętrza domu, okazuje się, że znaczna jego część jest umieszczona właśnie w jaskini.
Zresztą można sobie taki dom wynająć na Airbnb w miasteczkach położonych wyżej w centrum wyspy, na przykład w Artenarze. W takiej jaskini panuje stała temperatura, mówię 18 stopni, więc całkiem przyjemne miejsce. A dodatkowo nie jest szczególnie trudno taką jaskinię wydłubać. Sami sprawdziliśmy, że rzeczywiście no, ta skała, ręką można ją często rzeźbić.
Ale to nie jest tak, że Kuba siedział i przez 3 tygodnie dłubał nam jaskinię.
Nie, aczkolwiek zwiedzaliśmy niektóre jaskinie. No i znowu bardzo ciekawa sprawa, bo niektóre z nich są pokryte takimi trójkątami. I nie chodzi o to, że Kłanczowie, bo tak się nazywała ta pierwotna ludność, byli wielkimi miłośnikami matematyki, ale prawdopodobnie byli czcicielami płodności, bo te trójkąty są taką szparką jakby przedzielone. No i to nam się kojarzy z kobiecym łonem. Oprócz tego, że ryli na ścianach swoich jaskiń trójkąty, to widzieliśmy również coś dużo lepszego. Jaskinię, która w ogóle zmieniła postrzeganie Guanczów, która sprawiła, że teraz patrzymy na ich kulturę jako na dużo bardziej rozwiniętą i dzięki której cały region Risco Caído został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO.
Jest to turbo świeże, tak świeże jak nowe muzeum w Artenarze, które pokazuje w skali 1:1 tą jaskinię, bo ona nie jest do zwiedzania, ale dzięki technologii 3D została przełożona milimetr po milimetrze właśnie w tym muzeum i możemy obserwować, jak wyglądał ich kalendarz słoneczny i księżycowy i jak te promienie księżyca oraz słońca wędrowały po ścianie w ciągu roku.
To jest klimat jak z Indiana Jonesa. Jest jaskinia, która jest faksymilia tak naprawdę. 100% wierna kopia i naprawdę będąc tam ciężko zorientować, że to nie jest prawdziwa jaskinia. Słońce wędruje między znowu trójkątami płodności, wyznaczając pory równonocy i przesilenia zimowego i letniego. To muzeum jest w Artenarze, czyli najwyżej położonej wiosce na wyspie, nad którą góruje Chrystus. Taki Chrystus jak ze Świebodzina.
Tylko oczywiście mniejszy.
To u nas jest największy, to wiadomo. No generalnie, tak jak mówiliśmy, wyspy były znane Rzymianom i innym ludom starożytności, aczkolwiek nie osiedlali się oni na nich. Były uważane za wyspy szczęśliwe, takie, gdzie panuje wieczna wiosna, Herkules tam jedną ze swoich prac wykonywał i tak dalej, ale generalnie to, co było za Gibraltarem, nieszczególnie starożytnych interesowało. W czasach średniowiecza można powiedzieć, że te wyspy zostały zapomniane i na nowo odkryli je hiszpańscy i portugalscy żeglarze. No i Hiszpanie rozpoczęli podbój w początkach XV wieku. Tutaj w przewodnikach można wyczytać, że podbili Gran Canaria w parę lat. Zdania są podzielone, bo według innych przekazów próbowali ją podbić już na początku XV wieku w 1402 roku, ale kilka podejść było nieudanych, bo ci Guanczowie żyjący w epoce kamienia łupanego skutecznie stawiali opór Kastylijczykom, którzy no, żyli na poziomie średniowiecznej Europy.
Możecie zapytać, jak to się stało. Odpowiedź jest bardzo prosta. Byli to wojownicy oraz mieli przewagę, która opierała się na znajomości wyspy oraz umiejętnym wykorzystaniu ukształtowania terenu. Guanczowie na Gran Canarii mieli 2 królestwa, których granica biegła tak prawie po przekątnej wyspy. Oba królestwa, co mogły ze sobą robić? No oczywiście, że walczyły ze sobą przez cały rok.
Oprócz jednego tygodnia.
Który przeznaczali na imprezę. Był to tydzień, w którym było przesilenie letnie. W czasie tego okresu, w czasie tego tygodnia, w czasie tych 7 dni nie walczyli zupełnie, za to imprezowali. Ponieważ Hiszpanie od dłuższego czasu próbowali podbić te tereny, wiedzieli już o tym, że ten tydzień będzie tygodniem bez walk. Dlatego wykorzystali dokładnie ten moment.
Na zbudowanie fortu i osadzenie się na wyspie. Gdy mamy już przyczółek umocniony, to dużo łatwiej jest atakować niż najeżdżać wyspę ze statków.
Jednak nie myślcie o tym, że po założeniu fortu wszystko poszło już z górki. Raczej mieli cały czas pod górkę.
Żeby nie wchodzić głęboko w tę historię, jeżeli chcecie, to sobie doczytacie. W pewnym momencie król Guanczów, jednego z królestw, został pojmany przez Hiszpanów.
Albo dał się mu pojmać.
I został przewieziony do Hiszpanii, gdzie trafił na dwór królewski. I zobaczył, że raczej z nimi to się nie wygra.
Dużo ich tutaj, nie?
Chcąc jakby oszczędzić krwi swoich ziomków, przeszedł na chrześcijaństwo, wrócił na wyspę i powiedział, no, że słuchajcie, dla naszego dobra będzie lepiej, jak po prostu się poddamy. Problem polegał na tym, że w międzyczasie pod jego nieobecność nie było samolotu, więc trochę to trwało. Guanczowi wybrali sobie nowego króla, który był młody i jak najbardziej skory do walki, więc jeszcze trochę to trwało. Ostatecznie podbój skończył się, gdy Guanczowie oddali Hiszpanom swoją księżniczkę.
I tutaj jest kolejna ciekawostka. Dlaczego oddanie księżniczki było czymś tak ważnym, że zakończyło cały podbój? Chodzi o to, że to kobiety miały szczególną władzę wśród Guanczów. To one mogły mieć wielu partnerów, natomiast każdy mężczyzna mógł mieć tylko jedną kobietę.
Pozycje dziedziczyło się również poprzez małżeństwo z matki na córkę i królem zostawało się również poprzez małżeństwo z księżniczką.
Dlatego oddanie księżniczki Kastylijczykom zakończyło podbój. Oczywiście nie obyło się to bez ofiar, bo część Guanczów nie przyjęło tego w ogóle do wiadomości i popełniło zbiorowe samobójstwo. Z tego co pamiętam, liczba szła w tysiące.
No tam jest sporo skał, z których można skakać. Generalnie cała historia jest dobrym materiałem na film i mamy nadzieję, że kiedyś taki powstanie.
Szczególnie, że krajobrazy Gran Canaria w górach są niesamowite.
Dalsza historia jest również nie mniej dramatyczna, bo potem Guanczowie byli wysyłani jako niewolnicy do Ameryki, a jeszcze wcześniej próbowano ich nakłonić, żeby podbijali z Hiszpanami kolejne wyspy. Oni się dawali namawiać, w tej Hiszpanii ich próbowali oszukać, wywieźć do Hiszpanii, wtedy oni się buntowali, wracali na wyspę. No, zwrotów akcji jest sporo i naprawdę szkoda, że tak mało o tej kulturze wiemy. Wciąż nie potrafimy odczytać pisma Guan.
Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Truth. Nie ma takiego kamienia z Rosetty, który byłby tłumaczeniem alfabetu Guanczów. No, dość powiedzieć, że w ciągu kolejnych set lat po przybyciu Hiszpanów stopniowo ich kultura zanikała. Dzisiaj przetrwały tylko niektóre nazwy geograficzne z języka Guanczów, kilka słów w dialekcie kanaryjskim.
Które na dodatek możemy spotkać na małych opakowaniach cukru, które dostajemy do kawy na Gran Canaria. Oczywiście nie na każdych opakowaniach, ale są takie, które właśnie tłumaczą te słowa, które występują tylko i wyłącznie na Gran Canaria, na Wyspach Kanaryjskich, na hiszpański.
No więc jeżeli chcecie się uczyć guanczowskiego, to szukajcie jednorazowych opakowań po cukrze. Dzisiaj w żyłach Kanaryjczyków płynie zaledwie 13% krwi rdzennych mieszkańców.
I to oczywiście jest uśrednione, bo na każdej wyspie według badań genetycznych to się różni. Najwięcej jest na El Hierro, około 40%. No dobrze, ale historię wyspy oraz Guanczów możemy poznać chociażby w Muzeum Kanaryjskim w Las Palmas albo po prostu w książkach lub poprzez internet. Ale co takiego ciekawego możemy robić na wyspie? W jaki sposób możemy spędzać czas aktywnie?
Oczywiście wszystko, co jest związane z wodą, której nie brakuje, czyli windsurfing, kitesurfing, snorkeling, diving i tak dalej, czego my nie robiliśmy, bo koncentrowaliśmy się na wnętrzu wyspy.
Więc może zacznijmy od wspinu, bo Wyspy Kanaryjskie są częstą miejscówką dla wspinaczy. I tutaj na Kanarii mamy bardzo dużo spotów wspinaczkowych, które możemy znaleźć w książce wydanej przez Climbo, Climbing Guidebook Gran Canaria. Możemy ją kupić przez internet, link wam zostawimy oczywiście w opisie. My na wyspie. Spinaliśmy się tylko w jednym rejonie, w Sorueda Climbing Spot i trzeba przyznać, że dzięki COVID-owi, jak bardzo by to nie brzmiało, wspinanie było jeszcze bardziej przyjemne niż poprzednim razem, gdy byliśmy na Teneryfie.
Ludzie, z którymi byliśmy, mówili, że w tym regionie, który jest całkiem spory, jest tam kilkadziesiąt dróg spinaczkowych, nie ma nigdy tłoku, co wydawałoby się bardzo dziwne, bo będąc właśnie na Teneryfie, no to jednak może nie był to taki tłok jak w polskich skałkach.
W Sokolikach chociażby.
Ale było trochę ludzi. Tutaj byliśmy sami, co jest w ogóle niezwykłe.
Jeżeli nigdy nie próbowaliście wspinaczki skałkowej, to oczywiście możecie znaleźć na wyspie firmy, które zajmują się organizowaniem takich dni wspinaczkowych. Wyposażą was w cały sprzęt, będziecie mieć instruktora, który oczywiście przypilnuje, żeby wszystko przebiegało bezpiecznie. Namiar na jedną z takich firm, Climbo, wrzucimy wam w opisie. My wypróbowaliśmy ich w czasie kanioningu, który spróbowaliśmy po raz pierwszy.
Na wyspie są setki barrancos, czyli kanionów, mniejszych lub większych. My spróbowaliśmy kanioningu w Barranco Cernicales i to jest podobno główny spot, jeżeli chodzi o Gran Canaria. Nie mamy za bardzo odniesienia do kanioningu w innych krajach, więc nie będziemy mówić o stopniu epickości tego. Na pewno można się dobrze zabawić. A jeżeli nie potrzebujecie robić tego z grupą, z instruktorem, no to każdy właściwie kanion jest do samodzielnej eksploracji. I takim innym kanionem, który można sobie przejść po prostu, jest Barranco de las Huajes.
Ta wycieczka, którą zrobiliśmy jednego dnia, jest jedną z ciekawszych wycieczek, którą mieliśmy podczas naszego pobytu. Zaczynamy od zejścia z góry do kanionu, gdzie kiedyś był luksusowy dom zdrojowy.
Całe miejsce jest porośnięte trzciną cukrową i przypomina troszeczkę miejscówkę z Jurajskiego Parku.
Tylko zamiast dinozaurów znaleźliśmy małego kotka,
który bardzo nie chciał Kasi puścić. No ale trzcina cukrowa występuje dzisiaj właściwie tylko w tych kanionach, gdzie jest woda, bo to jest roślina, która wymaga bardzo dużo wody do uprawy, ale po przybyciu Hiszpanów był taki okres, że trzcina zmonopolizowała gospodarkę wyspy i cukier był głównym towarem eksportowym Gran Canaria.
Tak jak teraz ma Kuba.
Bo na Kubę zresztą trzcina cukrowa trafiła dokładnie z Gran Canaria i tam też zmonopolizowała gospodarkę, z tym, że na Kubie trzcina cukrowa do dzisiaj dominuje, a na Gran Canaria już jest tylko w tych miejscach zasobnych wodę. I tutaj płynnie przechodzimy właśnie do wody. Trzcina jest rośliną, która wymaga do uprawy bardzo dużo wody i mało tego, jeżeli chcemy wydobyć z niej cukier, to trzeba ją zagotować, a żeby zagotować, trzeba rozpalić ogień, a ogień rozpalamy drzewem. No, węgla nie transportowano z Europy i właśnie do przetwórstwa trzciny cukrowej w cukier wyrąbano wszystkie lasy na wyspie, konkretnie 96% tych lasów.
Nie wiedziano jednak wtedy tego, że te lasy z północnej części wyspy są taką gąbką, która nawet gdy nie pada, to akumuluje i przetrzymuje wodę w podłożu. Ponieważ wycięto ją, nie było również tej gąbki, która trzymała tą wodę, co sprawiło, że Gran Canaria i pozostałe wyspy stały się bardzo, bardzo ubogie w wodę.
Ta sosna kanaryjska ma takie bardzo długie igły, które świetnie przechwytują tą wilgoć właśnie z Atlantyku i potem transportuje ją do korzenia i dzięki temu bilans wodny wyspy był w miarę zachowany. Dodatkowo sosna kanaryjska jest jednym z najbardziej ognioodpornych drzew na świecie. Las, przez który robiliśmy trekking, spłonął rok wcześniej, w 2019 i gdyby nie osmolone pnie drzew, to byśmy się nie zorientowali, bo po prostu drzewo się odrodziło po pożarze.
Było totalnie zielone. Więc w jaki sposób można było próbować przeciwdziałać tej utracie wody? Wymyślono wtedy, że im więcej zapór, tym wody będzie więcej. Dlatego na wyspie jest około 60 zapór i tam, które w tym momencie na większości powierzchni nie tamują już prawie nic albo za nimi znajduje się mała kałuża. Jednak nie wszystkie. Jednym z ulubionych miejsc, do których przyjeżdżają miejscowi na piknik weekendowy, jest Presa de las Niñas. Tutaj podobno, żeby mieć miejsce parkingowe w weekend, trzeba naprawdę wcześnie wyjechać. My odwiedziliśmy to miejsce w czasie tygodnia, więc nie mieliśmy takich problemów.
Oczywiście okazuje się, że naturalne sposoby są najlepsze i od 70 w tym momencie lat trwa akcja ponownego zalesiania wyspy, także spokojnie idąc po jakimkolwiek lesie możecie założyć, że ma nie więcej niż te 70 lat, 50 może. W tym momencie reforestacja jest na poziomie 20%, czyli mamy 20% powierzchni leśnej, jaką zastali Hiszpanie w XV wieku.
Problem braku wody został całkowicie rozwiązany dzięki odsalaniu wody z oceanu. I ta woda, którą mamy w kranie na Gran Canaria, pochodzi właśnie stąd. Jest ona jednak bardzo, bardzo niesmaczna i dość mocno daje chlorem. Większość mieszkańców Gran Canaria kupuje więc wodę mineralną, butelkowaną, żeby ją pić. Oczywiście ta woda z kranu na Gran Canaria jest jak najbardziej pitna, no tylko jest bardzo, bardzo niesmaczna. Ja odpadłam w przedbiegach.
O butelce wody nie wolno zapominać, jeżeli jedzie się na wycieczkę rowerową. My, jak zapewne wiecie, preferujemy bikepacking i rowery górskie, ale tym razem postanowiłem spróbować rowerów szosowych po raz pierwszy w życiu, korzystając z tego, że Gran Canaria, w ogóle Wyspy Kanaryjskie, są powszechnie uważane za jedno z najlepszych miejscówek na świecie do treningów kolarskich. I właściwie kolarze z Europy, profesjonalni, przyjeżdżają tutaj w sezonie zimowym, żeby trenować, bo są gigantyczne podjazdy, dobry asfalt i stosunkowo mały ruch, zwłaszcza teraz, kiedy jest COVID. Więc wybrałem się na wycieczkę z Agaete do Altei, taką słynną trasą wzdłuż klifów, gigantycznych klifów spadających prosto do morza, przewyższeń 1600 metrów na 52 kilometrach. Droga w pewnym momencie jest przerwana, jakiś czas temu spadł głaz, zniszczył drogę, nie można jej przejechać w całości, ale jest też tego plus, bo na dużym odcinku jest zamknięta dla samochodów. Asfalt nie jest remontowany, więc jest już coraz gorszej jakości, ale cały czas przyzwoitej, a mamy pewność, że nie zderzymy się żadnym samochodem, co pozwala rozwinąć na zjeździe całkiem sympatyczną prędkość, a widoki są naprawdę absolutnie zniewalające. I mamy cały czas widok na sąsiednią Teneryfę i wulkan Teide.
Ja bardzo zazdrościłam Kubie tej wycieczki rowerowej, bo miałam ogromną ochotę wybrać się razem z nim. Jednak jadąc na Gran Canaria, wiedziałam, że będzie to również czas mojej pracy zdalnej, bo jak wszyscy musimy się jakoś utrzymać i z 3 tygodni, które mieliśmy na wyspie, ja przez 2 tygodnie pracowałam zdalnie. Wyspy Kanaryjskie, jak i Gran Canaria i Teneryfa są miejscem, gdzie dużo Polaków, ale także innych nacji przyjeżdża właśnie po to, żeby pracować zdalnie i korzystać jednocześnie z super pogody, świetnych warunków, jeśli chodzi o sporty wodne albo o kolarstwo. Jeżeli chcielibyście spróbować takiej pracy zdalnej z Wysp Kanaryjskich, to jeżeli planujecie wyjazd poniżej miesiąca, to najlepszym miejscem na szukanie swojego biura za granicą, a raczej mieszkania, będzie oczywiście Booking i Airbnb niestety. Dlaczego niestety? Tutaj odsyłam Was do naszego odcinka, jak Airbnb niszczy miasta. A jeżeli chcemy przyjechać na Wyspy Kanaryjskie i pomieszkać trochę dłużej niż miesiąc, to wystarczy wpaść na idealistę.com lub też na Fotokasę i tam możemy wynająć mieszkania długoterminowo. Jak sprawdzałam ostatnio, to najtańsze miejscówki są od około 350 euro. Oczywiście to jest bardzo niski standard, ale jest internet.
A teraz atrakcje dla leniwych, którzy nie chcą się wspinać, jeździć, biegać, chodzić, trekkingować i tak dalej. Znaczy trochę potrekkingować trzeba. Na przykład jeżeli chcecie zobaczyć główną atrakcję wyspy po dunach Maspalomas oczywiście, czyli Roque Nublo. To taka skała, która jest widoczna na chyba każdej pocztówce z wyspy, często otoczona morzem chmur. Zresztą Roque Nublo to taka chmurna skała, można powiedzieć, bo Nublo to chmury po hiszpańsku. To jest no króciutki spacer, jakieś tam 15 minut do pół godziny z parkingu.
No chyba, że mamy bardzo słabą kondycję, bo jest trochę pod górkę, więc nie polecam wycieczki w klapkach.
Aczkolwiek można w klapkach, jeżeli ktoś bardzo chce. To nie jest Śnieżka. Nie będzie śniegu. Oczywiście sam dojazd już jest wyzwaniem, bo drogi są kręte i wąskie, no ale jak już dojedziemy, to warto się wybrać. Muszę przyznać, że byłem zaskoczony, jak bardzo ciekawe jest to miejsce, taki skalny płaskowyż w niemalże najwyższym punkcie wyspy, bo to drugi najwyższy punkt wyspy, z którego ze środka wyrasta 90-metrowa skała. Ta skała jest w ogóle świetnym obiektem fotograficznym. i jeszcze lepiej ją fotografować z innego miejsca, czyli Pico de las Nieves, najwyższy punkt wyspy, którego sam szczyt jest zajmowany przez armię i nie można tam wejść, ale można wjechać niemalże na sam szczyt, z którego roztacza się świetny widok na wyspę i również fantastyczny widok na Roque Nublo i właśnie stamtąd zrobimy to zdjęcie, kiedy ta skała wystaje ponad morze chmur.
O co chodzi z morzem chmur? Morze chmur jest to zjawisko, które występuje na większości wysp kanaryjskich i jest spowodowane prądami wodnymi i kierunkiem wiatru. Bardzo często na wyspie mamy niskie chmury, które dochodzą do 1000 metrów i wyżej już nie idą, dzięki czemu wjeżdżając pod górę możemy przebić się przez chmury i być ponad nimi. To zjawisko nazywane jest brzuchem osła, no i oczywiście daje możliwość do niesamowitych zdjęć i widoków. Moim ulubionym miejscem do trekkingu i z najfajniejszym widokiem jest okno na Roque Nublo. Tutaj trekking jest krótszy, wychodzimy z kempingu Bailico. Porównując podejście pod Roque Nublo, tutaj mamy light.
Akurat dla mnie jako fotografa to miejsce nie było tak spektakularne jak te dwa poprzednio opisane, ale rzeczywiście trafiliśmy tutaj na epicki zachód słońca. Zresztą tych epickich zachodów słońca mieliśmy bardzo dużo, dlatego że pogoda była zmienna i było dużo chmur, a dodatkową korzyścią z tego było to, że praktycznie codziennie widzieliśmy tęcze i to absolutnie potężne tęcze, w życiu tyle tęcz nie widziałem, kraina przyjazna LGBT. I co jeszcze pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło? Znalazłem koniec tęczy. Niestety nie było tam garnuszka ze złotem, a bardzo by się przydał w czasach COVID-u.
Roque Nublo jest świetną miejscówką na nocne zdjęcia, której jednak nie wykorzystaliśmy, gdyż Kuba utopił obiektyw.
A kiedy jeszcze miałem obiektyw, to padało i nie było gwiazd. A ów obiektyw został utopiony, a właściwie zabrany przez ocean, bardzo wzburzony, kiedy robiłem Kasi zdjęcia w jednym z naturalnych basenów.
Bo naturalne baseny były tym, na co ja miałam tak naprawdę największą ochotę. Kąpiel w oceanie przy dużych falach, no popływać to się raczej nie popływa. A na Wyspach Kanaryjskich, ponieważ są one pochodzenia wulkanicznego, na północy i północnym zachodzie mamy naturalne baseny, które są w skałach i są one odgrodzone od tego oceanu, dzięki czemu falowanie nas nie dotyczy i możemy sobie spokojnie popływać. Najfajniejszą miejscówką jest miejscowość Agaete na północnym zachodzie wyspy. Jest ona tuż przy promenadzie, dlatego o ile nie znajdziemy tu prawie w ogóle turystów, to już miejscowi bardzo często przychodzą się tu kąpać. Pozostałe fajne spoty są na północnej części wyspy. Znaną miejscówką jest również moja, a pozostałe można sobie spróbować znaleźć po prostu przeglądając mapę i oglądając wybrzeże. Zachodnia część wyspy jest zupełnym zaprzeczeniem tego, co dzieje się na południu. Mamy tutaj duże klify, ostrą rzeźbę terenu i dużo plaż, które nie są w ogóle oblegane przez turystów, a do których musimy iść minimum 1,5 godziny.
A czasami trzeba nawet uważać, bo na plażę można wejść, ale kiedy przyjdzie przypływ, to nie można z niej wyjść.
Tak dzieje się chociażby na plaży Fenerocke. Trekking to jest jakieś 1,5 godziny i jeżeli nie sprawdzimy przypływów i odpływów, to może się okazać, że nasz trekking skończy się tylko na obejrzeniu wejścia, które jest zalane wodą. To samo dotyczy wyjścia, bo wejście, jak i wyjście jest właśnie zalewane przez morze. Co ciekawe, na tej plaży znajdziemy opuszczony traktor.
Inną znaną plażą, taką kultową, jest plaża Giugiu, gdzie idzie się 3 godziny z kolei i wielu miejscowych i niemiejscowych często spędza tam noce. Nie można się rozbijać na wyspie poza miejscami wyznaczonymi, ale można przyjść tam z karimatką i śpiworkiem i wtedy już nikt podobno nie robi problemów.
Miejscowi na tej plaży, na plaży Giugiu również rozbijają namioty, no jednak nie polecamy tego, jako że jest to wbrew zasadom panującym na wyspie.
Natomiast szczególnie w centralnej części, w górach, jest bardzo dużo camping spotów, na których można się rozbijać za darmo i jak najbardziej legalnie, tylko trzeba to wcześniej zgłosić władzom na odpowiedniej stronie, której adres na pewno Kasia gdzieś tam umieści.
Umieszczę to w opisie, ale muszę was ostrzec, że ja, mając Maca, nie byłam w stanie przejść przez rejestrację na tej stronie, nie mówiąc już już o tym, żeby złożyć taki wniosek, żeby móc otrzymać pozwolenie. Dlatego nie zanocowaliśmy na żadnym z tych camping spotów, ale rozmawialiśmy z naszymi kanaryjskimi znajomymi, jak oni kempują na wyspie. I okazuje się, że ci, którzy na przykład chcą nocować tuż koło ściany wspinaczkowej, no to wykorzystują często jaskinie. Oczywiście nie rozbijają się, ale rozkładają sobie karimatkę i śpiworek, no bo przecież jest zawsze ciepło, w takiej jaskini i tak spędzają noc pod ścianą. Jednak nocując w kanionach w ten sposób musimy uważać, bo gdy w górach pada, to taki kanion w ciągu kilku minut może zmienić się w totalny potok, który zabierze wszystko, co leży luzem. Znajomi opowiadali nam, jak podczas takich noclegów w ciągu pięciu minut potok, który był do kostek, nagle zamieniał się w rwącą rzekę sięgającą im do pasa.
Jeżeli ktoś w ogóle lubi wyprawy długodystansowe i spanie na dziko, to może przejść całą wyspę. Zajmuje to około 3 dni albo więcej, zależy jaką trasę wybierzemy, bo tras jest tak naprawdę mnóstwo, nie ma jednego konkretnego szlaku, ale szlaków jest tak dużo, tereny są publiczne w dużej mierze, zresztą duża część powierzchni wyspy jest chroniona, więc mamy wiele możliwości wyboru ścieżek. No i przejście takiej wyspy też jest ciekawym sposobem na jej poznanie dogłębne.
Jeden z naszych znajomych, który mieszka na Grand Canary,
w jaskini zresztą,
opowiadał nam, jak on poznaje wyspę. On po prostu stwierdza, że chce dojść w jakiś punkt i po prostu idzie na azymut. Nie sprawdza trasy na mapie, bo wyspa przecięta jest tyloma ścieżkami, że na pewno znajdzie tą odpowiednią, która doprowadzi go do jego celu.
A naszym celem w życiu jest sprawianie wam radości. Dlatego, by uczcić 12. miesięcznicę naszego podcastu, przygotowaliśmy dla was specjalne prezenty.
Chcemy wam podziękować za ten wspólny rok i za to, że jesteście z nami. Dzięki waszym wiadomościom, szczególnie na Insta, czujemy, że to, co tutaj robimy, to nie jest tylko gadanie sobie do mikrofonu, ale...
Mimo, że jest to gadanie do mikrofonu.
Ale ma to większe znaczenie...
Dla świata.
Dzięki waszym wiadomościom wiemy, że inspirujemy was do waszych podróży, motywujemy w oczekiwaniu na ponowne otwarcie świata. Chcemy więc wam podziękować, że jesteście z nami i że możemy wam towarzyszyć. Dlatego mamy dla was prezent. Chcemy wam przesłać nasz kalendarz na 2021 rok. Jest to kalendarz rowerowy.
Przygodowo-rowerowy. Jeżeli też chcecie poczuć klimat przygody rowerowej w swoim domu, to mamy dla was 3 kalendarze do wygrania w naszym niesamowitym konkursie, o którym powie Kasia.
Podzielcie się z nami swoją historią, która wydarzyła się dzięki temu, że posłuchaliście naszego podcastu. Umieśćcie ją na swoim Instagramie, na stories i oznaczcie Dobrą Podróż, czyli @dobra_podróż, jakkolwiek by to nie brzmiało, na stories do 24 grudnia. W Wigilię wybierzemy 3 najfajniejsze historie i skontaktujemy się z osobami, które wygrały kalendarz. Mam nadzieję, że trafi on do was jeszcze przed Sylwestrem.
A jakby ktoś chciał kupić, to też mamy ich pod dostatkiem.
Dziękujemy wam za ten wspólny rok i mam nadzieję, że kolejny będzie już o wiele, wiele lepszy.
A kolejny odcinek już po świętach, a przed nowym rokiem, i postaramy się wymyśleć dla was jakąś noworoczną historię.
Zapraszamy.